magazyn. Polska, wielki projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który w skrócie można nazwać się think tankiem zajmującym się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest pułkownik Leszek Elak, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, prorektor do spraw dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Podczas wielu kongresów Polska Wielki Projekt odbywało się szereg paneli dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, finansowego, ale wydaje się, że tym, co ostatnimi czasy najbardziej nas absorbuje, to nasza sytuacja bezpieczeństwa Polski jako kraju zagrożonego może potencjalnie jakimś konfliktem zbrojnym. Ale chciałabym dzisiaj porozmawiać o etosie żołnierza, o etosie dowódcy, bo to wydaje się przez politykę Unii Europejskiej troszeczkę zostało nadwątlone z biegiem lat. Taka idea utopii pacyfizmu wydaje się trochę się wdarła w tą dziedzinę wojskowości, w tą dziedzinę obronności. Chciałam zapytać pana pułkownika o to, na ile ważny jest współcześnie etos żołnierza, jaka jest kondycja właśnie etosu żołnierza i na ile jest to ważne w kontekście kształcenia przyszłej kadry wojskowej i na ile jest to ważne po prostu dla nas Polaków?
Bardzo dobre pytanie w dobie tego zagrożenia, które mamy na wschodniej flance. Szanowni Państwo, żołnierz zawodowy to zawód bardzo trudny. Żołnierz zawodowy od stopnia szeregowego do podoficera, żołnierz zawodowy od kapitana do generała. Te zawody mają różne zadania w siłach zbrojnych. Każde państwo potrzebuje bardzo dobrze przygotowanej, nowoczesnej armii, ale pamiętajcie Państwo, że to człowiek jest najważniejszym ogniwem w siłach zbrojnych. To od wyszkolenia żołnierza, oficera czy podoficera zależy, jak wyposażenie, jak taktyka, jak sztuka operacyjna będzie wykorzystana na walce. Po upadku Układu Warszawskiego to Rosja stała się naszym potencjalnym przeciwnikiem, tak już będziemy mówić, no i głównie Rosja też jest przeciwnikiem NATO. Dlatego to wstąpienie do NATO to było takim naszym celem, ale pamiętajcie Państwo, że NATO też od sił zbrojnych Polski, ale także innych sojuszników wymaga tego, aby państwo było przygotowane do samodzielnej obrony. W latach 2000, początek lat 2000, pamiętacie Państwo operacje poza granicami kraju, Irak, później Afganistan, jakoś zapomnieliśmy o tej obronie ojczyzny. Myśleliśmy, że te zagrożenia będziemy oddalać daleko, kilkaset kilometrów za naszą granicą i tak robiliśmy. Zapomnieliśmy o obronie ojczyzny. I dobrze się nawet stało z takiego punktu widzenia, że te zagrożenia militarne troszeczkę przyszły bliżej naszej granicy, gdyż inaczej teraz postrzegamy bezpieczeństwo naszego kraju. Zaczęliśmy bardziej finansować armię, zajęliśmy się szkoleniem naszych żołnierzy, zakupem nowego sprzętu po to, aby samodzielnie bronić nasz kraj, gdyż NATO jest gwarantem bezpieczeństwa. Ale pamiętajcie, że w tej wojnie obronnej, gdyby do niej doszło, to dużą rolę odgrywa nasza armia, która teraz już jest bardzo nowoczesna, bardzo potężna, jest na 10, 11 miejscu praktycznie jako armia świata, ale dla mnie najważniejsze jeszcze jest wyszkolenie i wiedza, umiejętności, kompetencje oficerów, których właśnie w Akademii Sztuki Wojennej kształcimy, szkolimy do tego, aby zajmowali stanowiska od majora do generała, czyli dowódca batalionu, dowódca brygady, dowódca związku taktycznego, czy oficer sztabowy. Także tutaj pokładamy w Akademii Sztuki Wojennej bardzo, bardzo dużą rolę, abyśmy byli kompatybilni i interoperacyjni z NATO.
Ale też wydaje się, panie pułkowniku, że ważne są bardzo też tradycje w przypadku Akademii Sztuki Wojennej. Te tradycje są bardzo bogate, bo to jest szkoła, polska publiczna uczelnia wojskowa, ale jej tradycja sięga właściwie roku 1775, takiej szkoły rycerskiej.
Nasze tradycje właśnie sięgają szkoły rycerskiej. Takie chlubne lata dla historii naszej uczelni to był okres międzywojenny, gdzie my kontynuujemy tradycję Wyższej Szkoły Wojennej. Też takie czasy wspominamy i bardzo jesteśmy dumni z tego, że rektorem, komendantem tej szkoły był generał Kutrzeba, znana postać przedwojenna i w czasie kampanii wrześniowej. I powiem uczciwie, że w tamtym czasie też był podobny model kształcenia oficerów. Oficerowie dyplomowani kończyli Wyższą Szkołę Wojenną, czyli tacy oficerowie, którzy byli przygotowani bardzo profesjonalnie do prowadzenia wojny na tamte czasy, byli zapoznani ze sztuką operacyjną, ze sztuką wojenną, umieli pracować w terenie, czyli prowadzić rekonesansy, umieli wykorzystać teren do walki. I te tradycje po II wojnie światowej kontynuujemy. Tak? Byliśmy Akademią Sztabu Generalnego, później Akademią Obrony Narodowej. Teraz jesteśmy Akademią Sztuki Wojennej, czyli taką najważniejszą uczelnią w szkolnictwie wojskowym, która odpowiada za to szkolenie wyższej kadry dowódczej, czyli od kapitana do generała. Nie jesteśmy szkołą, która kształci podchorążych, od tego są inne akademie. Natomiast my kształcimy i uczymy, jak przekładać cele militarne w cele polityczne i właśnie chcemy zaopatrzyć naszych dowódców przyszłych, a bądźcie Państwo świadomi, że wszyscy polscy generałowie, dowódcy musieli ukończyć 2 lub 3 studia podyplomowe w Akademii Sztuki Wojennej.
Chciałam zapytać się, jak też wygląda system w ogóle kształcenia wojskowego w Europie?
My mamy geopolityczne położenie zawsze takie niekorzystne dla nas. Zawsze jesteśmy na granicy między wschodem a zachodem i my to bezpieczeństwo, tą obronność postrzegamy inaczej. Natomiast kraje, które są dalej od granicy ze wschodem, czyli z Rosją, z Białorusią, inaczej to bezpieczeństwo postrzegają. System kształcenia na przykład w Armii Bundeswehr jest podobny do polskiej. Tam tak samo są szkoły przygotowujące podchorążych, żeby stali się oficerami młodszymi. Natomiast w Führungs Akademii, tutaj na przykładzie szkoły niemieckiej powiem, jest tak samo, są studia podyplomowe, jak u nas studia podyplomowe, tylko tam nie przychodzą kapitanowie, tylko majorowie, którzy stają się podpułkownikami, ale właśnie po ukończeniu 2-letnich studiów podyplomowych. Także takie wykształcenie odbywa się prawie w większości krajów natowskich, natomiast my troszeczkę inaczej kształcimy. No my zwracamy uwagę na to nasze geopolityczne położenie. Szanowni Państwo, żeby w polskiej armii zostać majorem, czyli już oficerem starszym, obligatoryjne jest ukończenie 2-letnich studiów podyplomowych operacyjno-taktycznych, gdzie my tego oficera wyposażamy w taką wiedzę, zmieniamy jego osobowość, myślenie już na oficera starszego, który może już dowodzić pododdziałem i oddziałem na współczesnym polu walki, we współdziałaniu oczywiście z NATO i z innymi elementami układu pozamilitarnego. Także to szkolenie jest podobne w różnych krajach. Jest oczywiście specyfika sprzętu, specyfika terenu danego kraju, no i specyfika interesu narodowego.
Ostatnio sporą popularność zyskuje takie dawne powiedzenie si vis pacem parabellum, czyli jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny.
Tak, jest to, myślę, cały czas aktualne stwierdzenie. My nigdy nie możemy zapominać o tym, żeby być krajem neutralnym. Mieliśmy takie czasy w latach 90. Nie było już tego dwubiegunowego świata. Polska stała okrakiem między wschodem a zachodem i musieliśmy się schować do wojny. No ale wiadomo, że jesteśmy państwem średnim, tak? I sami tej wojny nie wygramy. Nie jesteśmy Szwajcarią. Nie jesteśmy Austrią, gdzie możemy tą neutralność sobie zapewnić. My jesteśmy krajem, gdzie potrzebujemy jednak koalicji, potrzebujemy jednak sojuszu i my do tej wojny musimy się cały czas przygotowywać. Drugą taką sprawą jest, i to bardzo ważną sprawą jest, aby być ważnym na arenie międzynarodowej, to musimy mieć silną armię. Dlatego mimo wszystko, że często były negowane decyzje polityczne, jeżeli chodzi o pieniądze, finansowanie, to, że armia jest niepotrzebna. Nie, armia jest narzędziem do tego, żebyśmy się czuli bezpieczni, żebyśmy się czuli partnerem podczas rozmów na arenie międzynarodowej. Dlatego nasza aktywność jako sojusznik NATO, byliśmy na różnego rodzaju operacjach reagowania kryzysowego, w operacjach stabilizacyjnych, obecnie w operacjach pokojowych w ONZ, pokazuje, że jesteśmy wiarygodnym członkiem sojuszu. I teraz to, co się dzieje w obecnym zagrożeniu wschodniej granicy, to, że NATO jest wiarygodne w stosunku do nas. Mamy już dużo wojsk amerykańskich w naszym kraju i te gwarancje bezpieczeństwa, myślę, są tutaj przez NATO jak najbardziej spełniane, dlatego że my jesteśmy wiarygodnym członkiem sojuszu, a nasza armia ciągle jest rozbudowywana.
Akademia Sztuki Wojennej jest największą społeczną uczelnią cywilno-wojskową w Polsce. Chciałam zapytać o rolę historii, uczenia słuchaczy historii Polski, o to, w jaki sposób umacnia się w nich tożsamość narodową naszą polską w toku uczenia i na ile to jest ważne, żeby przyszli wojskowi, ale też cywilni działający w tym obszarze, byli patriotami, znali historię Polski, umieli z tej historii Polski czerpać jakąś siłę i później ze znajomością historii podejmować pewne też strategiczne decyzje.
Tutaj pani bardzo ważny wątek podjęła. Historia. Kształcimy studentów wojskowych, słuchaczy wojskowych, jak i studentów cywilnych na studiach licencjackich, magisterskich, jednolitych. Na podstawie doświadczeń z historii wyciągamy wnioski. Jeżeli chodzi o kształcenie, szkolenie żołnierzy, to na różnego rodzaju formach studiów i kursów mamy takie przedmioty jak teoria sztuki wojennej, historia Polski, polemologia. My wykorzystujemy te przykłady historyczne z wojen, z bitew do tego, jak współcześnie prowadzić działania taktyczne, działania operacyjne i wprowadzać strategię wojskową w naszych siłach zbrojnych. Jest to bardzo ważne, także studenci mają tą wiedzę wojskową, uaktualniają, gdyż oni się bardzo tym interesują. Studenci cywilni, mamy w każdym programie, bo mamy 12 kierunków studiów, bezpieczeństwo wewnętrzne, międzynarodowe, informacyjne, logistykę, lotnictwo, obronność, dowodzenie, prawo i administrację. To są te kierunki podstawowe z naszych studiów. Na pierwszym roku każdy z naszych studentów musi zaliczyć egzamin z takiego przedmiotu jak historia Polski. I tutaj też właśnie 160 godzin o tym mówimy, przypominamy tym studentom. Natomiast takim naszym filarem, jeżeli chodzi o historyczne aspekty przekładania doświadczeń na współczesną teorię walki zbrojnej, jest to, że kilka lat temu powstał u nas Instytut Historii Wojskowej. Uruchomiliśmy tego roku nowy kierunek studia historia i chcemy właśnie uczyć nowe pokolenie aspektów historycznych na przykładach właśnie wojen, taką historię wojskowości. Dlatego też zachęcamy studentów do studiowania na kierunku historia u nas. Mamy też właśnie, jak wspomniałem, ten instytut, który szereg inicjatyw prowadzi, jeżeli chodzi o edukację młodego pokolenia w obszarze historii.
Chciałbym, żeby jeszcze pan pułkownik powiedział parę słów o jedynym takim wydziale, jedynym takim ośrodku, który znajduje się w ramach struktury Akademii. To jest Centrum Symulacji Komputerowych Gier Wojennych?
Tak, jest to jedno z naszych centrów, bo mamy kilka takich centrów w uczelni. Centrum Symulacji Komputerowych Gier Wojennych jest to miejsce, gdzie dowódcy dywizji, dowódcy brygad, dowódca komponentów wojsk lądowych i nie tylko, a także komponentu powietrznego i morskiego, możemy prowadzić ćwiczenia wojskowe, realnie symulując działania naszych wojsk i wojsk przeciwnika na systemie GTLS. Jest to bardzo fajne doświadczenie dla kadry naszej i dla naszych decydentów. Możemy różnego rodzaju warianty naszych działań obronnych czy zaczepnych w starciu z przeciwnikiem rozpatrywać, gdyż nie oszukamy systemu komputerowego, tak? I nie zawsze jest tak, że wojnę wygrywamy, czasami przegrywamy, ale jeżeli przegrywamy, to wyciągamy z tego wnioski. Wyciągamy z tego wnioski, dlaczego tak się stało, bo to jest bardzo ważne. Nigdy nie możemy być najlepsi. Pamiętajmy, że cały czas się technika zmienia, rozwija się, przeciwnik też się zbroi, zagrożenia się zmieniają, a my musimy cały czas być w gotowości. Dlatego to Centrum Symulacji spełnia taką rolę miejsca, gdzie raz w roku każdy większy związek taktyczny przyjeżdża ze swoimi oficerami i tutaj już nikt nie oszuka. Tu jest walka człowieka z komputerem. Komputer ma pewnego rodzaju uwarunkowania zapisane, ma struktury zapisane i nie oszukamy. Na przykład wycofania się wojsk, nie oszukamy tego, że nie mamy już paliwa, nie szukamy tego, że nie mamy amunicji, system wszystko weryfikuje. Te systemy, które mamy właśnie w naszym Centrum Symulacji, pozwalają nam uczyć się, że musimy planować wszystkie aspekty logistyczne z zaopatrzeniem, z transportem, z warunkami pogodowymi, terenowymi, a także z oddziaływaniem przeciwnika właśnie w tym miejscu, gdzie te wojska się znajdują. I oczywiście współpraca z elementami cywilnymi, czyli tak zwana współpraca cywilno-wojskowa.
Przez wiele lat szereg takich poważnych też publicystów właściwie rozpatrywało taką opcję, że już takiej wojny, de facto wojny nie będzie, że ta wojna, jeśli będzie się rozgrywała, to tylko na polach, powiedzmy, informacyjnych, ekonomicznych. No, okazało się, że jednak jest inaczej i w tej rzeczywistej wojnie mamy też dowódców, którzy się wybijają, czyli jednak ten czynnik ludzki, dowódcy, osoby, myślę tutaj o prezydencie Ukrainy, jest bardzo istotny i wydaje się, że nawet to gorsze czasami, czy zaplecze jakieś techniczne, w przypadku, kiedy mamy do czynienia z prawdziwym przywódcą, z człowiekiem, który potrafi za sobą pociągnąć innych ludzi, no jest tutaj jednak cały czas najistotniejszy.
My się tego spodziewaliśmy, że za długo tej wojny nie było, tak? To były gdzieś wojny krótkie, kiedy lokalne, daleko też poza naszymi granicami kraju. Teraz mała Ukraina broni się przed wielkim krajem, wielkopotęgą, no ale teraz to zostało zweryfikowane, bo to nie jest aż taki straszna Federacja Rosyjska, która nie może sobie poradzić z małym państwem, które jest od kilkudziesięciu lat państwem niepodległym, który ma szereg problemów i jak śledzimy te wszystkie informacje z mediów, wskazuje na to, że to Rosjanie nie są przygotowani do tego, aby pokonać Ukrainę. Były zamiary w ciągu dwóch dni wsadzić marionetkowy rząd na fotel prezydenta Zełenskiego zamiast, a to się nie udaje. Czym to jest spowodowane? Moim zdaniem, po pierwsze, Ukraińcy są narodem bardzo zjednoczonym, ale ktoś musi nimi przewodzić, tak? Tutaj na początku prezydentury pana Zełenskiego, prezydenta, ludzie mieli wątpliwości, tak? Czy pan, który miał aktorską przeszłość, da radę zjednoczyć taki naród, jaki jest. Tutaj dobra postawa też ludzi z Ukrainy, decydentów z Ukrainy, którzy wyciągnęli wnioski z Majdanu, wyciągnęli wnioski z tej pierwszej wojny w 2014 roku i ta armia jest całkiem ukraińska inna, przygotowana do tego, żeby stwarzać opór i nie przestraszyła się, po prostu nie przestraszyła się prezydenta Putina, który straszył. Nikt się nie spodziewał, że do tego konfliktu w ogóle dojdzie. Do końca byliśmy tak pół na pół, wierzyliśmy, że Putin zaatakuje. Najgorsze jest to, że jest to przy naszych granicach, tak? I teraz ta dezinformacja, która została wprowadzona ze strony właśnie Kremla, spowodowała, że cała Europa zaczęła się bać. Postawa autorytetu, przywódcy, jakim jest prezydent Zełenski, zjednoczyła cały naród ukraiński. Po pierwsze takimi działaniami, że na początku jeszcze przed wojną zaczął walczyć z oligarchami, zaczął walczyć z korupcją, zaczął bywać przy obywatelach, przejmował się społeczeństwem, a teraz wybuchła wojna i co robi Zełenski? Jest na miejscu, nie ucieka, pomimo to, że miał możliwość wylotu do Stanów Zjednoczonych, poprosił nie o podwózkę, tylko poprosił o broń. To, że zjednoczył całą Europę, szanowni państwo, jego przemówienie w Parlamencie Europejskim, oczywiście zdalne przemówienie, gdzie no, ludzie naprawdę pokazali swoje wzruszenie, w jaki sposób prezydent Ukrainy dba o swój naród. Co zrobić, żeby być takim przywódcą narodu? Właśnie takich przywódców i te całe cechy przywódcze, moim zdaniem, uczymy się ich przez całe życie. Natomiast to, co prezydent Ukrainy pokazuje teraz, że no, kraj jest na skraju upadku, tak, jest w stanie wojny, giną mieszkańcy, ale on nie opuszcza tego kraju, on jest ze swoją rodziną tutaj. Oczywiście stał się celem numer jeden dla Putina, celem numer dwa jest jego rodzina. I spowodowało to, że Putin z niedowierzaniem patrzy na działanie na Ukrainie, jak człowiek, który był aktorem, który jest prezydentem od kilku lat, mógł spowodować, że naród, zwyczajna ludność cywilna, która nie jest przygotowana do wojny, widzicie państwo, jak się teraz przygotowuje do powszechnej obrony miast. Wojna jest ta dziwna, szanowni państwo, z tego punktu widzenia, że ona nie dzieje się na terenach otwartych, na polach, w lasach. Ona toczy się głównie w miastach, bo takie jest położenie, takie są uwarunkowania terenowe Ukrainy i ginie ludność cywilna. I teraz ucieczka prezydenta spowodowałaby, że jego autorytet, jego przywództwo by upadło. Natomiast on, widać, że poświęca swoje życie, nawet już był przekonany, że zginie, gdyż wieczny z reportaży powiedział, że widzicie mnie ostatni raz żywego, prawda? Także pokazuje to, że on się zjednoczył ze społeczeństwem, on chce im pomóc i daje to naprawdę dużą siłę obrońcom Ukrainy. Pomimo to, że się ewakuują, ale zwróćcie państwo uwagę, że dzisiaj 80 tysięcy Ukraińców wróciło z Europy po to, żeby zasilić szeregi armii, także wielki szacunek. Chciałbym, żeby każdy z nas takie cechy, przywódcy, jak dzielenie się wizją, dawanie przykładu, postępowanie etycznego, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, doceniania swoich właśnie podwładnych, czy motywowanie, inspirowanie, jak robił właśnie prezydent Wołodymyr Zełenski, wskazuje na to, że jest to naprawdę autorytet, który jest godny naśladowania i na pewno to, co on zrobił, to, że Ukraina tak długo się broni i mam nadzieję, że wszystko zakończy się pozytywnie, jest to głównie jego zasługa.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Miejmy nadzieję, że dobrze się ten konflikt skończy, na ile to słowo dobrze w ogóle pasuje do tej sytuacji, ale że jednak zapanuje pokój, a my dalej będziemy budować jednak swoją siłę obronną, swoją siłę wojskową. Bardzo dziękuję. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był pułkownik Leszek Elak.
Dziękuję państwu, dziękuję bardzo pani.
Magazyn Polska Wielki Projekt.